Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Ja się nazywam Andrzej Kubisiak, jestem zastępcą dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym, a dziś moim gościem jest Marcin Klucznik, zespołu makroekonomii. Cześć Marcin.
Cześć Andrzej, cześć naszym widzom, słuchaczom nawet przede wszystkim.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który na pierwszy rzut oka może się wydawać bardzo specjalistyczny, ale zostańcie dzisiaj z nami, bo on będzie wpływał też na wiele zdarzeń, które mogą dotyczyć polskiej gospodarki w najbliższych miesiącach albo nawet tygodniach. Będziemy mówić dzisiaj o procedurze nadmiernego deficytu, a więc tego pułapu, który jest określany przez Komisję Europejską, powyżej którego obejmowany jest dany kraj czy kraje odpowiednimi procedurami. I na początek chciałem przytoczyć kilka danych, bo w ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny podał poziom długu i deficytu za ubiegły rok. Poziom długu utrzymał się poniżej 50% w relacji do PKB, natomiast deficyt finansów publicznych wyniósł 5,1%. To rozpoczęło debatę ekonomiczną, publicystyczną pod kątem objęcia naszego kraju procedurą nadmiernego deficytu, więc na początku powiedzmy sobie, Marcin, co to właściwie jest?
To zacznijmy właśnie przede wszystkim od tego, co to jest sama procedura w takim wypadku. I tutaj sama procedura polega zasadniczo na tym, że w ramach polityki unijnej fiskalnej, tych ram fiskalnych, które działają w ramach Unii Europejskiej, chcemy mieć wydatki publiczne pod kontrolą. To znaczy, z jednej strony chcemy mieć, żeby pod kontrolą był dług, który powinien wynosić około 60% PKB, a przynajmniej nie przekraczać tego limitu.
To jest taka granica do 60%.
Tak, to jest taka górna granica. A z drugiej strony chcemy, żeby ten deficyt, czyli wydatki w danym roku, no też były w takich sensownych granicach, czyli żeby nie przekraczały 3% PKB.
Powiedzmy sobie jeszcze o jednej rzeczy. Te dane i te poziomy, o których mówisz, obejmują cały sektor finansów publicznych, czyli zarówno w warunkach polskich zadłużenie budżetowe i pozabudżetowe.
Dokładnie tak. To znaczy, jeżeli chodzi właśnie o te budżety, tutaj mamy taką jedną spójną unijną politykę, general government, w ten sposób to liczymy, to jest całość wydatków rządowych. Tutaj wliczamy zarówno te wydatki, które są wpisane w ustawie budżetowej i dochody, które są wpisane w ustawie budżetowej, jak i te wszystkie fundusze pozabudżetowe, które no, były dosyć głośne w ostatnich latach. Tak więc tutaj to wszystko jest jak najbardziej wliczone i to jest w ramach spójnej metodologii unijnej. Konkretnie nazywa się ESA 2010, ale to już jest ta specjalistyczna rzecz, która jest taką ciekawostką może raczej.
Dobrze, to powiedzmy sobie, co się dzieje, kiedy kraj za dużo wydaje, czyli przekracza te poziomy, o których mówiłeś. Przekracza poziom 3% albo przekracza poziom 60%. Co się wówczas dzieje i dlaczego to w ogóle Komisję Europejską interesuje?
To zacznijmy właśnie od tego pierwszego pytania. W tym momencie do gry włącza się Komisja Europejska, która zasadniczo chce właśnie kontrolować ten poziom wydatków i chce, żeby sprowadzić finanse publiczne w średnim okresie. To nie jest kwestia jednego roku, dwóch lat, ale raczej takiej ścieżki rozłożonej na 4-7 lat, żeby w perspektywie tych 4-7 lat wydatki publiczne wróciły do normy, czyli żebyśmy wprowadzili jakiś plan naprawczy, który pozwoli nam zredukować deficyt na przykład z tych podwyższonych 5-6% poniżej 3%, albo na przykład, żeby zredukować dług z tego wysokiego poziomu, to nie jest akurat przypadek Polski, do tych poziomów, które są akceptowalne. Tutaj, jeżeli chodzi o korekty deficytu, to jest rzecz, która jest relatywnie prostsza, bo chodzi o wydatki w poszczególnym roku. Natomiast jeżeli mówimy o krajach unijnych, które no, mają nadmierny dług, no tutaj ta redukcja długu jest trudna, bo to są takie zakumulowane problemy z poprzednich dekad w dużej mierze. To nie są rzeczy, które udaje się rozwiązywać w perspektywie kilku lat i tutaj faktycznie jest jeszcze taki problem unijny z tym. W zakresie samego deficytu unijna procedura działa lepiej.
No właśnie, zatrzymajmy się na tej kwestii deficytu. Mamy dane za ubiegły rok 5,1. W przyjętym budżecie na ten rok bardzo podobny poziom założonego jest deficytu, też 5,1. Rozumiem, że jeżeli mamy takie dwa lata z rzędu i nie mamy jakichś specjalnych wyłączeń, na przykład tak jak mieliśmy w okresie pandemii COVID-19, gdzie była polityka whatever it takes, no to wówczas komisja zaczyna się interesować takim krajem i oczekuje bardziej restrykcyjnych jakby postaw po stronie rządu, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków publicznych.
Znaczy tutaj nie ma takiego ścisłego automatyzmu, natomiast trzeba rozróżnić dwie kwestie. To znaczy, jeżeli jest tak, że dany kraj przekracza ten limit deficytu, Może być tak, że na poziomie unijnym jest taka trochę miękka procedura związana z tym podwyższonym deficytem, która nie włącza samej formalnej procedury nadmiernego deficytu, ale w ramach średniookresowego raportowania ustala się taką ścieżkę schodzenia z tym deficytem poniżej 3%. Natomiast jeżeli ten problem jest głębszy, no to wtedy Komisja Europejska może właśnie wprowadzić tę procedurę nadmiernego deficytu. Ona jest trochę bardziej formalna, wrzuca dodatkowe ograniczenia związane z tym, że na przykład taki kraj musi dwukrotnie w ciągu roku raportować wydatki i dochody do Komisji Europejskiej i wtedy też ta ścieżka jest trochę agresywniejsza do stosowywania. Tutaj dla przykładu, jeżeli mamy procedurę nadmiernego deficytu, no to z tym deficytem powinniśmy schodzić o 0,5% rocznie. Czyli na przykład z 5% do 3% to byłoby zejście w 4 lata.
Dobra, to powiedzmy sobie teraz jeszcze, żeby nasi słuchacze dobrze zrozumieli. Na czym, co można zrobić, żeby schodzić z deficytu?
Można zrobić w zasadzie 3 rzeczy. To znaczy, w pewnym uproszczeniu może zacznijmy od 2. Pierwsza jest taka, że możemy zwiększyć bieżące dochody budżetowe. Czyli na przykład możemy podnosić jakieś podatki. To jest pierwsza opcja.
Możemy uszczelniać podatki.
Albo właśnie, uszczelniać podatki. No dwie rzeczy. Jeden i drugi sposób sprawia, że nasze dochody są wyższe.
To, czego możemy się na przykład spodziewać w tym kontekście, to raczej, że nie będziemy mieć obniżanych podatków, albo nie będziemy mieć sytuacji, w której będą jakieś takie rozwiązania, jak chociażby mieliśmy zerowy VAT na żywność, tak? No bo to rozumiem, że są mechanizmy, które ograniczają tą stronę dochodową dla budżetu.
Mhm. Znaczy tutaj w ogóle w szczególności jest tak, że Polska zaczęła wprowadzać takie właśnie wychodzenie z tych instrumentów pomocowych. Z jednej strony mówimy o VAT-cie na żywność, który wszedł już teraz od początku kwietnia. To też jest taka rzecz, która no, jest takim plusem w negocjacjach z Komisją Europejską. A druga kwestia to jest zamrożenie cen energii, gdzie no też jest wydatek budżetowy z tej strony. No i z kolei te działanie pomocowe przynajmniej częściowo zostanie wycofane od lipca tego roku. Tak więc no tutaj na tej stronie dochodowej też mamy pewne sukcesy do pokazania Komisji Europejskiej. Druga rzecz, którą możemy zrobić, jeżeli wracamy się, no to możemy nie tyle ograniczać wydatki, co sprawić, że one będą rosły wolniej. Sprawić, że te wydatki państwowe będą rosły wolniej, na przykład w szczególności wolniej niż wzrost gospodarczy, wolniej niż inflacja. No to oznacza, że no państwo oczywiście, to nie jest tak, że tnie jakieś dochody, pozycje wydatkowe, które ma teraz w tym momencie, ale stara się raczej nie tworzyć nowych. Te kolejne czasami są indeksowane o inflację, czasami są lekko ograniczone w tym ujęciu realnym po skorygowaniu wzrost cen, no ale to raczej nie jest jakieś takie dramatyczne cięcie wydatków. To jest raczej kwestia tego, że chcemy trochę ograniczać ten wzrost wydatków. No i to nam siłą rzeczy sprawia, że ta nasza pozycja, deficyt, trochę się polepsza. No i
zatrzymajmy się jeszcze na chwilę tutaj. Czy to jest tak, że Komisja Europejska wtedy, nie wiem, ma narzędzie albo przestrzeń do tego, żeby na przykład opiniować poszczególne ustawy czy reformy, patrzeć w ich źródła finansowania albo przeglądać inne zmiany, które następują w otoczeniu legislacyjnym, które mogą generować jakieś koszty albo właśnie stronę przychodową, to podlega jakby wtedy monitoringowi i ustaleniom pomiędzy rządem a Komisją Europejską?
A czy samemu monitoringowi to podlega nawet w normalnych warunkach? To znaczy to jest tak, że co roku Polska, jak i szerzej wszystkie kraje poza Unią, będące poza strefą euro, dołączają do Komisji Europejskiej, wysyłają taki specjalny dokument, który nazywa się Planem Konwergencji. Z kolei kraj, które należą do strefy euro, wysyłają analogiczny dokument, tylko nazywany stabilnościowym, ale to w zasadzie jest bardzo podobna rzecz. I tutaj i tak jest tak, że my te wydatki, nasze plany budżetowe raportujemy do Unii Europejskiej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, raportujemy same dane statystyczne. No to jest kwestia tego, że GUS co prawda zbiera te dane o długu w Polsce, no ale one potem trafiają do bazy Eurostatu, które są dodatkowo walidowane przez Europejski Urząd Statystyczny, więc samo raportowanie dzieje się jak najbardziej. Natomiast w sytuacji, w której na przykład Polska, czy też inny kraj Unii Europejskiej, bo to też tutaj powiedzmy, że to nie jest tylko wyłącznie problem Polski.
No właśnie, to jak mówimy o najbliższej przyszłości, ile krajów może być objętych procedurą nadmiernego deficytu?
Jeżeli mielibyśmy być super restrykcyjni, no to rząd wielkości mówimy o jakichś 13 plus minus jednym kraju w Unii Europejskiej obecnie, połowa Unii tak
Czyli
naprawdę.
Połowa Unii, bo też chciałem przytoczyć tutaj cytat z komunikatu Ministerstwa Finansów z tego tygodnia, gdzie ministerstwo pisze tak. Należy założyć, że procedura nadmiernego deficytu zostanie otwarta wobec Polski, gdyż Komisja Europejska będzie do tego zobowiązana. Dlatego Ministerstwo Finansów jest już w roboczym dialogu z Komisją Europejską, którego celem jest odpowiednie wyjaśnienie przyczyn przekroczenia przez Polskę progu 3% w 2023 roku. I zatrzymajmy się jeszcze na chwilę tutaj, bo rozumiem, że ministerstwo komunikuje dosyć otwarcie i jasno, że to jest perspektywa na najbliższe tygodnie. Trwają negocjacje, ale rozumiem, że jest to gdzieś wysłanie informacji też w eter, żebyśmy się przygotowywali, że taki scenariusz jest bardzo realny. Ale pada w tym komunikacie próg 3% deficytu. Powiedz, Marcin, skąd akurat 3, a nie 2, albo 5, albo 7? Skąd się wzięło to 3%?
To jest bardzo ciekawa historia i się musimy cofnąć tak naprawdę o 30 lat. No to jest już taka trochę podróż wstecz. I jeżeli cofniemy się do Traktatu o Unii Europejskiej, czyli samego początku lat 90., tak zwanego Traktatu z Maastricht, gdy ustalano właśnie ten szkielet polityki fiskalnej Unii Europejskiej, no to tym komponentem właśnie też Unii Europejskiej miała być stabilność fiskalna poszczególnych krajów. I w ramach tego próbowano wprowadzić jakąś taką jedną regułę, prostą regułę, która byłaby takim stabilizatorem dla finansów publicznych, który z jednej strony musi pogodzić dwie racje. Znaczy on z jednej strony musi być efektywny, z drugiej strony musi być prosty i w miarę uniwersalny. Te dwie rzeczy trochę się wykluczają. Nie ma żadnego optimum, który pozwala nam zmaksymalizować dwie te kwestie na raz. No musimy pójść na jakiś kompromis i tym kompromisem była ta reguła 60% długu, 3% deficytu. Przy czym tak naprawdę to jest bardziej reguła 60% długu. I tutaj właśnie zaczynamy początek tego wyjaśnienia od tego, że średnio rzecz ujmując w tych 12 krajach Unii Europejskiej, które wtedy stanowiły Unię Europejską, dług bardzo z grubsza wynosił około 60% PKB.
Czyli dostosowano się do realiów z początku lat 90.
I, no dokładnie tak, i przy założeniu, że będziemy obserwować w miarę sensowny wzrost gospodarczy, który wtedy był obserwowany około 3% PKB rocznie, oraz inflacja będzie w celu, takim klasycznym celu inflacyjnym 2%, no to to oznacza, że realna wartość tego długu nam z roku na rok spada ze względu na to, że rośnie nam PKB mianownik i rosną nam ceny, co też sprawia, że ten dług nominalnie, no on nominalnie jest taki sam, ale jego realne obciążenie dla nas spada. Ono spada około 5% rocznie i żeby mieć stabilność tego długu wokół 60%, no to brakuje nam jakieś 3% deficytu. Czy też innymi słowy, możemy sobie pozwolić na 3% deficytu, żeby jeżeli mamy 60% długu, 3% wzrostu gospodarczego i 2% inflacji w danym roku, żeby ten dług się nam nie zwiększał w relacji do PKB. To jest taka stabilność. W zasadzie jakbyś chciał być super matematycznie poprawny, to to powinno być nie 3% deficytu, tylko 2,9. No ale tutaj już, no tak.
Zaokrąglone.
Tak, tak, tak. Właśnie to jest kwestia tej ogólności.
No dobra, tylko że jesteśmy 30 lat później i dzisiaj, gdy spojrzymy sobie na poziom zadłużenia krajów Unii Europejskiej, to krajów, które spełniają te kryteria, jeżeli chodzi o 60% długów, mamy raczej mniejszość.
Tak, znaczy dużo się zmieniło właśnie. To znaczy w momencie, w którym ustalano tę regułę, zadłużenie na przykład takich krajów jak Francja czy Hiszpania, Grecja swoją drogą, to było 30-40% PKB. Dzisiaj to są wyniki, które liczymy no, powyżej 100% PKB. Ono wzrosło rząd wielkości trzykrotnie co najmniej w tych państwach. Tak więc no, faktycznie realia się zmieniły.
Jak spojrzymy nawet na kraje strefy euro, te kraje teoretycznie najzamożniejsze i też kraje, które musiały spełniać te kryteria, żeby do strefy euro wejść, bo dzisiaj gdyby na przykład Polska chciała wejść do strefy euro, musiałaby spełniać te dwa kryteria właśnie poniżej 3% deficytu i poniżej 60% długu w relacji do PKB, no to te kraje, które wchodzą do strefy euro, muszą spełnić to kryterium, ale w samej strefie euro, gdy spojrzymy na poziom długu, no to tam prawie nikt nie spełnia tego kryterium już po wejściu do
strefy
euro.
Tak, znaczy to jest w ogóle bardzo długa dyskusja z wieloma dygresjami, ale dwa wątki, które tylko chciałbym w nim rzucić, że ta historia nie jest taka super prosta i jasna. To znaczy na przykład wiele rzeczy, które się popsuło od strony samej regulacji długu, to jest kwestia tego, że wzrost gospodarczy był słabszy niż te 3%, które było założone. To siłą rzeczy z automatu sprawiało, że przy tym samym poziomie deficytu poziomy długu przerastały bardzo mocniej. To był ten problem chociażby lat 2010, kryzys długu, czy też nawet wcześniejszych, kiedy no właśnie ten sam fakt, że mamy słaby wzrost gospodarczy, dodatkowo nam pogarszał wyniki PKB i to nam dodatkowo pogarszało te relacje zadłużenia do PKB. Tutaj na przykład Włoch, który bardzo często uważamy za taki bardzo zadłużony kraj. No tak, oczywiście jest to prawda. Możemy się cofać nawet 40-50 lat wstecz do takich bardzo ekspansywnych, rozhulanych polityk fiskalnych we Włoszech. Tylko, że jedna rzecz, o której mało osób już trochę mniej pamięta, to jest to, że w kolejnych dekadach, potem w latach 90., gdzieś na początku lat 2000, było we Włoszech czasami takie próby, żeby tę politykę fiskalną trochę ograniczyć. I to był kraj, który w tym momencie na przykład notował nadwyżki pierwotne na deficycie. Czyli mówiąc po ludzku, ich deficyt po usunięciu, wyczyszczony z kosztów obsługi długu, był tak naprawdę nadwyżką. Oni byli tam na plusie, tylko że jednocześnie mieli tak wysokie koszty obsługi tego już zakumulowanego długu, że no, ten deficyt był i tak zbyt wysoki i na przykład jeszcze dalej przerastał. Tak więc musieliby jeszcze zredukować sobie te wydatki na przykład 3-4 punkty procentowe, no to już byłoby bardzo nieakceptowalne społecznie, na takim w ogóle społecznym po prostu poziomie.
No i tak, i po kryzysie finansowym, po upadku Lehman Brothers, później mieliśmy takie echo kryzysu właśnie zadłużeniowego w Unii Europejskiej, szczególnie w tych krajach południa Europy. Najsłynniejszym przykładem była Grecja, ale tutaj właśnie Włochy, Hiszpania, Portugalia też były w bardzo trudnej sytuacji. Wówczas, żeby były realizowane te założenia tej stabilności finansowej, wprowadzono tak zwaną politykę austerity, czyli mocnego cięcia wydatków, tak żeby te kraje zaczęły się możliwie oddłużać i prowadzić taką politykę bardzo skąpą. Czy to przyniosło efekty, jakby próba powrotu do...
To nie udało się w pełni. Znaczy w ogóle sam fakt, że dzisiaj cały czas dyskutujemy o tych regułach fiskalnych, redukcji długu, samo w sobie jest trochę dowodem na to, że te działania z poprzedniej dekady były taką trochę porażką, przynajmniej częściową.
No i później wahadło nam odbiło. Przyszły kolejne kryzysy. Pojawiła się pandemia COVID-19, pojawiła się wojna w Europie w postaci agresji rosyjskiej na Ukrainę, pojawił się kryzys energetyczny i hasło whatever it takes było odmieniane przez kolejnych, albo przywoływane przez kolejnych liderów światowej finansjery także, ale poszczególnych rządów, i wówczas polityka fiskalna stała się bardzo ekspansywna. Tu było przyzwolenie od strony Komisji Europejskiej. Komisja Europejska powiedziała: wiemy, że są obiektywne czynniki, które powodują, że musicie chronić obywateli, chronić zdrowie publiczne, i poluzowano te kryteria. I wiemy, że te lata ostatnie, 20, 21, 22, 23, to były trochę takie outliery. Było przyzwolenie na to, żeby ten deficyt był większy. No i teraz pytanie, czy my z tych ostatnich i dekad, bo mówiłeś, że cofaliśmy się 30 lat do źródeł, skąd się wzięły te warunki, które dzisiaj mogą sprowadzić na nas procedurę nadmiernego deficytu. Po kolejnych dekadach doświadczeń, czy to właśnie polityki austerity, później bardzo aktywnej polityki fiskalnej, czy my jesteśmy gdzieś bliżej wypracowania nowych reguł fiskalnych, tego, żeby ustalić może jakiś nowy status quo? No bo jeżeli spojrzymy na dane, na liczby, no to założenia nijak się mają do rzeczywistości, a dalej determinują część zachowań i reakcji, które widzimy po stronie Komisji Europejskiej.
Znaczy teoretycznie same nowe reguły fiskalne to ustaliliśmy, nawet praktycznie ustaliliśmy w ramach Unii Europejskiej 2 miesiące temu. Natomiast tutaj mówimy o takim praktycznym rozwiązaniu, że faktycznie jest jakaś ewolucja, tylko że ona jest powolna. I w ramach tej ewolucji na przykład przeszliśmy w stronę właśnie takich trochę bardziej średniookresowych planów. Te ścieżki się trochę wydłuża. Tam są na przykład specjalne reguły dla wydatków wojskowych, które są częściowo uwzględnione. Nie tak idealnie z naszej perspektywy, ale one są jednak częściowo uwzględnione właśnie w tym deficycie. Natomiast to, czego nowe reguły fiskalne na przykład nie rozwiązują jeszcze w pełni, to jest taka trochę rola polityki fiskalnej w ramach cyklu koniunkturalnego i takiej stabilności w czasie. To znaczy, to jest rzecz, która jeszcze nie jest rozpracowana. I to jest w ogóle problem, który nawet widzieliśmy w tych ostatnich latach. To znaczy, że mieliśmy duże dylematy dla polityki fiskalnej, polityków w ogóle w ogólności, w ogóle dla całej gospodarki, ale że to jest trochę tak, że czasami trochę się tak bujamy od bandy do bandy i to, co robiliśmy wcześniej, potem nam się odbija czkawką. To znaczy, to jest tak, że na przykład w pandemii fakt, że było przyzwolenie na wydatki, to się nie wzięło znikąd, to było uzasadnione, ale w pewnym momencie być może część krajów zaczęła wydawać trochę zbyt dużo i to też związało się na przykład po części trochę kontrybuował do inflacji, wyższych stóp procentowych, teraz przekłada się na wyższe koszty obsługi długu, a przez to także na wyższe deficyty. I to jest trochę
tak... I to już też takie długoterminowe, no bo ten dług, który zaciągamy dzisiaj, będzie się akumulował w przyszłości na dużo wyższych kosztach, przy których
tak,
zaciągamy.
Tak, znaczy to się jeszcze potem przebija przez szereg lat. Więc tutaj jest trochę tak, że to, czego nam trochę brakuje, to jest właśnie taka spójność polityki w czasie, rozumiana jako taka rzecz, że robimy takie ramy fiskalne i takie plany fiskalne, żeby to naprawdę było spójne w perspektywie 4, 5, 8 lat, a nie tylko było takim bieżącym reagowaniem. No tutaj oczywiście dylemat jest ogromny, bo mieliśmy też takie czarne łabędzie. Znaczy, no raz, że pandemia, wojna, no to tutaj jest jasne, że na przykład to, że zwiększyliśmy wydatki wojskowe i ten deficyt nam wzrósł, bo na przykład w Polsce skoczyliśmy na 4% PKB, no to siłą rzeczy wiadomo, że tak się wydarzyło. Natomiast trochę tej spójności szerzej, na takim szerszym poziomie, nawet po zrobieniu tej lekkiej korekty na wydatki wojskowe, no tego trochę brakuje. I no tutaj faktycznie jest jeszcze jakaś przestrzeń chyba do modyfikacji reguł fiskalnych.
No i to jest chyba kluczowe pytanie dzisiaj. I ono jest zadawane w wielu stolicach, nie tylko europejskich, ale no, z perspektywy Warszawy te znaki zapytania pojawiają się coraz częściej. Skąd brać środki na wojsko, na zbrojenia, w warunkach, kiedy, jak mówił sam premier Donald Tusk niedawno w wywiadzie dla wielu europejskich mediów, żyjemy dzisiaj w czasach przedwojennych, mamy się szykować do wojny, mamy się szykować do odparcia zagrożenia, które może się pojawiać na wschodzie jako realny scenariusz. Skąd mamy brać środki i finansowanie na tego typu wydatki? One są ogromnie drogie. W warunkach, kiedy mamy założony, tak jak powiedziałeś, ten taki stabilizujący próg, powyżej którego nie powinniśmy wchodzić.
No to jest właśnie ten najtrudniejszy dylemat i tutaj nie ma jasnej, prostej odpowiedzi. W ogóle ja zacznę od banału, to znaczy banał, ale akurat to jest banał, który jest bardzo ważny. Banał polega na tym, że tak naprawdę jeżeli chcemy finansować wydatki wojskowe, to tutaj potrzebujemy szerokiego przyzwolenia politycznego, społecznego. I nie mówię tylko tak w perspektywie samej wewnątrz Polski, wewnątrz danych krajów, ale też na poziomie europejskim, żeby ta polityka obronna stawała się w miarę możliwości spójna. I to samo w sobie jest też dużym problemem, jeżeli na przykład spojrzymy na to, jak wyglądały te negocjacje, o regułach fiskalnych, to zawieszanie limitów, no to te konsensusy nawet na poziomie unijnym pomiędzy krajami są po prostu trudne. To znaczy, to jest czasochłonne, to jest trudne, to zajmuje czas. Siłą rzeczy, bez takiego szerszego przyzwolenia, każdy kraj będzie robił trochę po swojemu i tutaj tracimy tę spójność. No i z drugiej strony stawiamy się przed tymi bardzo ostrymi dylematami związanymi z tym, czy my chcemy wydawać na wojsko, ale też trochę ryzykować, że możemy przekroczyć reguły deficytu, czy też na przykład chcemy prowadzić trochę bardziej politykę, która jest spójna ze starymi regułami fiskalnymi, ale może trochę nie do końca przystaje do zmieniającej się sytuacji no, u naszego wschodniego sąsiada. Znaczy tutaj ten dylemat jest bardzo trudny.
Wrócę do komunikatu Ministerstwa Finansów, które mówi w piśmie z tego tygodnia takie zdanie. W ocenie Ministerstwa Finansów wysoki deficyt w Polsce jest efektem wojny w Ukrainie i potężnych wydatków Polski na modernizację armii, niwelowania skutków kryzysu energetycznego i pomocy uchodźcom z Ukrainy. Pytanie, czy fakt, że wydajemy środki na poradzenie sobie z wyzwaniami, które przychodzą do nas z zewnątrz. Czy to jest argument dzisiaj w rozmowach z Komisją Europejską, żeby patrząc na nasz bilans finansowy, na perspektywę tego, jak to będzie wyglądać, żeby oni powiedzieli, ok, jesteście krajem przyfrontowym, rozumiemy, dlaczego chcecie zwiększać obronność, rozumiemy, że przekazaliście sporo pomocy militarnej samej Ukrainie, wspieracie ich na bieżąco, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców i inne działania. Czy w takim warunkach można przyjąć, że 5% deficytu to wcale nie jest dużo?
To może odpowiem na dwa sposoby. Znaczy, pierwszy, jeżeli wchodzimy na samą kwestię procedury nadmiernego deficytu i samego dostosowania, to w ramach tej procedury i w ramach tych dostosowań średniookresowych, tam są pewne formy wyłączeń dla wydatków wojskowych. One nie dochodzą, nie są jeden odzwierciedleniem tego, jak wydajemy na armię, To jest techniczna kwestia związana z tym, jak wygląda rachunkowość tego, że są dwie metody, kasowa, memoriałowa, to pominmy. Natomiast to jest tak, że to jest pewien argument i tutaj na samym poziomie tego wyłączenia jest tak, że możemy na przykład wydłużyć ten okres dostosowania w tym formalnym procesie z 4 lat do 7. Więc tutaj jakąś formę takiego wsparcia, takiego formalnego mamy. Natomiast druga kwestia, trudniejsza mi oczywista do odpowiedzenia, no to jest kwestia bardziej takich insiderskich rozmów na linii Ministerstwo Finansów, Komisja Europejska. To jest tak, że w ramach tego nowego frameworku fiskalnego w ramach Komisji Europejskiej jest trochę taka możliwość, żeby te rozwiązania były trochę tailor-made dla poszczególnego kraju. To nie jest tak, że są takie ścisłe reguły, które są zawsze idealne i równe dla każdego kraju, tylko raczej staramy się dostosowywać do sytuacji i no właśnie do sytuacji w danym poszczególnym kraju, do sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, też takich wyzwań politycznych związanych z bezpieczeństwem. I tutaj jeżeli właśnie z jednej strony będziemy mieć taki jasny, otwarty, ale też konstruktywny dialog na linii Ministerstwo Finansów, Komisja Europejska, pierwsza rzecz. I druga rzecz jednocześnie, w Komisji Europejskiej raczej jest zrozumienie dlatego, że wydatki wojskowe będą duże. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz jeszcze z tym też powiązana, to znaczy zasadniczo będzie tak, że no, ten konsensus będzie jakoś tak możliwie europejski, no to tutaj raczej jest tak, że być może możemy liczyć na jakąś formę takiej, nie chcę powiedzieć, że taryfy ulgowej, ale większego zrozumienia za tym, że ten deficyt po prostu będzie większy. Wychodzenie z niego będzie się odbywać, ale może nie aż na takich restrykcyjnych zasadach, jak wynikałoby wprost z przepisów unijnych.
Okej, bo to jest jakby też wątek, który otwiera nam kolejne pole do dyskusji. Czy kraje powinny brać na własne finansowanie wydatki zbrojeniowe? Chodzi mi o to, czy jeżeli mamy takie kryteria, jakie mamy. Jeżeli mamy 3% deficytu, 60% długu, a z drugiej strony mamy kraje przyfrontowe, jak Polska, jak kraje bałtyckie, Słowacja, Węgry, Rumunia. I to nie są te najbogatsze kraje też Europy. Powiedzmy sobie to też otwarcie i wprost. I te kraje chcą się zbroić. Chcą w jakimś stopniu zabezpieczyć tą stronę militarną i też ten element odstraszania. Tu powinienem jeszcze pewnie wymienić Finlandię, Szwecję, no to mamy do czynienia z sytuacją, gdzie te kraje biorą na własne wydatki, obciążając swój budżet, żeby się dozbrajać, przy kosztach finansowania, zależnych trochę od tego, jakie mają akurat u siebie te stopy procentowe, jakich obligacje się kształtują i jakie mają rentowności. No ale z drugiej strony mamy takie doświadczenia właśnie z pandemii COVID-19, gdy mieliśmy wspólny dług w postaci zaciągnięty przez organa europejskie, żeby sfinansować Fundusz Odbudowy, po polsku KPO, i wówczas zaciągano dług dużo taniej, no bo wiadomo, że gdy mówimy o europejskim długu, on będzie tańszy niż każdy krajowy, który będzie do zaciągnięcia nawet po bardzo atrakcyjnych kosztach. I moje pytanie wprost nawiązuje do koncepcji, która się pojawiła właśnie i jest lobbowana przez kraje bałtyckie, żeby się pojawił może fundusz europejski, który będzie finansował zbrojenia, gdzie będziemy zaciągać dług europejski przy niższych kosztach finansowania, a nie poszczególne kraje będą zaciągać te długi. No tylko, że rozumiem, że wtedy musimy się zrzucić pewnie jakoś wszyscy. Pytanie, czy proporcjonalnie, czy jakoś różnie. Kto będzie tym funduszem zarządzał, w jaki sposób będzie potem rozdzielany, na jakich warunkach. No i to by pewnie ułatwiało też części krajów i może nie trzeba byłoby robić jakichś mało przejrzystych tutaj zapisów już w ramach samych polityk fiskalnych, tylko powiedzieć, dobra, trzymajcie się poziomu 3%, 60%, 3% deficytu, 60% długu, ale zdejmujemy z was w dużej mierze koszty finansowania, jeżeli chodzi o zbrojenia, i robimy to na poziomie europejskim. Jak zamkniesz oczy, jesteś w stanie sobie wyobrazić, że coś takiego mogłoby wejść w życie jakby z perspektywą najbliższych miesięcy właściwie, albo nie chcę już tego liczyć w latach, bo zagrożenie jest na tyle blisko, że chyba nie możemy patrzeć aż tak daleko na tym etapie.
Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli mówimy o jakichś miesiącach, to nie, bo to organizacyjne na poziomie Komisji Europejskiej jest bardzo trudne, żeby coś takiego zrobić od zera, ale w perspektywie na przykład lat, to wydaje mi się, że jak najbardziej. To znaczy, to jest tak, że w ogóle ten ruch w stronę bardziej spójnej polityki fiskalnej w Unii Europejskiej się dzieje. To jest tak, że w momencie, w którym pojawiają się duże zagrożenia i jest konsensus co do tego, no, to jest ta najważniejsza rzecz, ten banał, który jest potrzebny, czyli ten konsensus, jednak mimo wszystko ta wola, to w momencie, w którym ona się pojawia, to jest tak, że takie zdolności fiskalne Unia Europejska może wygenerować, to po części byłby na przykład obejście tego problemu nadmiernych długów w niektórych krajach, po części właśnie tego, jak rozkładamy te koszty, które są no, bardzo nieproporcjonalnie rozwiązane, to jednak tutaj jest faktem. Taka możliwość jak najbardziej istnieje, tylko no potrzebujemy tego konsensusu i w tym ujęciu raczej to jest tak, że jestem sobie w stanie wyobrazić coś takiego, że Unia idzie w tę stronę, tylko że, no właśnie, to jest trochę tak, że my będziemy mieć potem jeszcze kolejne wyzwania związane z tym, jak wydatkujemy te środki, w których krajach, ponieważ raczej to jest tak, że na przykład w ramach tego programu pojawiłyby się argumenty za tym, żeby to było wydawane raczej w europejskim przemyśle zbrojeniowym, w miarę możliwości, żeby też jego budować. Tutaj znowu pojawiają się negocjacje o tym, czy będziemy też rozdzielać właśnie te środki pomiędzy krajami, w jakiej skali. To jest dużo takich rzeczy, które są trudne do wynegocjowania i otwarte pytanie, na ile chcemy instrumentu, który jest szybki i bo być może potrzeba jest szybka, a na ile chcemy takiego, który idealnie rozwiązuje te dylematy, konflikty interesów pomiędzy krajami. Są dwie rzeczy, które trzeba tutaj wyważyć. No i w zależności od tego, jeżeli potrzebujemy pilnego, no to możemy zrobić to pewnie trochę szybciej, a jeżeli chcemy rozwiązać te konflikty pomiędzy krajami, które też cały czas są obecne, pomiędzy ich na przykład przemysłami zbrojeniowymi i tak dalej, no to wtedy te negocjacje mogą zająć trochę dłużej. Tutaj nie będzie takiego rozwiązania, które no, załatwi nam obydwa fronty naraz.
No, tak jak powiedziałeś na początku, potrzebny jest konsensus, a mamy do czynienia z sytuacją, gdzie bardzo o niego trudno dzisiaj w ramach Unii Europejskiej. Mamy mocno eurosceptyczne Węgry, mamy świeżo rozstrzygnięte wybory na Słowacji, gdzie nie tylko mamy eurosceptyczny rząd, ale też prezydenta. Teraz dużą częścią kampanii na Słowacji był wątek właśnie związany chociażby z dotowaniem i finansowaniem zbrojeń w Ukrainie. Więc rozumiem, że tu może nie być monolitu, szczególnie, że mamy chociażby właśnie kraje południa Europy, dla których wojna na terenie dzisiaj Ukrainy no nie jest jakby aż takim dużym zagrożeniem. Wyobrażam sobie debatę chociażby w Hiszpanii prowadzoną czy we Włoszech, że no tam to zagrożenie nie jest tak realne. A rozumiem, że pewnie zrzucać musielibyśmy się gdzieś wszyscy, no bo nie byłby to fundusz tylko części Unii Europejskiej, a raczej całości. No i później, tak jak powiedziałeś, jak to rozdzielać, jak rozlokować, czy znaczymy pieniądze, że wydajemy tylko w przemyśle europejskim, to by pewnie wydłużyło sam proces wytworzenia też, bo moce produkcyjne w przemyśle zbrojeniowym europejskim nie są na zadowalającym, nawet bym powiedział, poziomie. To chociażby dyskusja wokół dostarczenia amunicji do Ukrainy, którą nie dało się jej zrealizować na mocach produkcyjnych europejskich. Więc to jest mechanizm, który mógłby pewnie w długim terminie parę rzeczy nam rozwiązać, ale krótkoterminowo raczej nie będzie stanowił substytucji dla zaciągania długów w poszczególne kraje.
To skoro mówimy o polityce, to są jeszcze na przykład takie dwie, trzy kwestie, które możemy wrzucić na szybko. Pierwsza jest taka, że w ramach traktatów europejskich też mamy zapis o wspólnej polityce obronnej, który jest tak naprawdę silniejszy nawet niż NATO, no tylko nie był nigdy aplikowany w praktyce, więc formalnie na poziomie Unii Europejskiej takie zobowiązanie traktatowe do wspólnej obrony istnieje i tutaj jest tak, że ono być może mogło być takim politycznym przyczynkiem do różnych dyskusji. Druga kwestia jest taka, że Europa na pewno jest w fazie takiego budzenia się. To też jest kwestia tych, też widzimy to w tych państwach zachodnich, jak na przykład Francja czy Włochy, tylko one się budzą z zupełnie innego poziomu niż my. Znaczy, to nawet nie jest kwestia tego, że one się budzą wolniej, tylko one się budzą z takiego poziomu, kiedy na przykład wydatki na zbrojenia wynosiły tam 1-2% PKB. Czasami nawet właśnie 1,2, 1,1. Mówimy o takich poziomach i one dla nich wskoczenie na dwójkę, to i tak byłoby relatywnie sporo. A trzecia rzecz, która na krótką metę byłaby tutaj pewnie trochę takim sygnałem budzącym, to możemy sobie spekulować o wynikach wyborów oczywiście w USA. Natomiast na dłuższą metę chyba i tak jest wygląda to w ten sposób, że USA się trochę pivotują na Pacyfik, skoro już wchodzimy w takie tematy polityczne, i Europa będzie musiała budować swoje zdolności zbrojeniowe, więc ten temat będzie wchodził i raczej pytanie jest, jak mocno, jak szybko i jaki będzie konsensus na to, żeby robić to teraz, natomiast nie czy on się w ogóle pojawi, bo pojawić się on po prostu będzie musiał.
Wydaje mi się, że to jest temat, do którego będziemy jeszcze nie jeden raz w naszym podcaście wracać. Przed nami eurowybory, które są dodatkowym kontekstem wielu decyzji, które dzisiaj będą też zapadały w kontekście procedury nadmiernego deficytu w poszczególnych krajach, bo jeżeli mielibyśmy podejść do tego bardzo tak książkowo, no to tak jak Marcin powiedział, połowa krajów Unii Europejskiej tą procedurą byłaby objęta, więc pytanie, czy z perspektywy obecnej komisji i wielu osób, które będą startować do parlamentów europejskich, to jest perspektywa słuszna. Na jesieni będziemy obserwować kształtowanie się nowej Komisji Europejskiej, no i wydaje się, że jest jednym z priorytetów takich długoterminowych. Będzie kwestia finansowania zbrojeń, będzie kwestia tego, co dalej robić z ramami fiskalnymi w tym kontekście, czy szukać jakichś funduszy innych rozwiązań. Są spekulacje, że ma powstać stanowisko nowego komisarza do spraw też zbrojeń czy kwestii okołowojennych, więc będzie to temat, który będzie wracał i tak jak powiedziałeś na koniec, do tego wszystkiego jeszcze będzie element wpływu zza oceanu i tego, jaka będzie przyszłość NATO też po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Marcin, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję, że do tematu jeszcze finansowania zbrojeń nieraz pewnie wrócimy, bo to będzie temat, który będzie rozpalał debatę publiczną. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.
A Państwa zapraszam do odsłuchiwania kolejnych odcinków podcastu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, a także wszystkich wcześniejszych, bo jeżeli jeszcze Państwo nie słyszeliście, jest tam sporo ciekawych i wartościowych treści. Pozdrawiam, do widzenia. We'll be right back.